Zaczynamy kolejną lekcję z cyklu Jaki jest Bóg? I omówiliśmy sobie już bardzo dużo na ten temat. Wiemy, że Bóg jest jaki? Święty, sprawiedliwy.
Wszechmogący.
Mogący, miłosierny, jaki jeszcze?
Najwyższy.
Z tych, co mówiliśmy, to
wszechmogący.
Jaki? Mądry, mocny, wszechmogący, wierny.
Zazdrosny.
Pan zastępów. Najwyższy, skała, odkupiciel, pasterz. Bóg wieczny. Światło, spokój, Jahwe Szalom. A dziś sobie powiemy, i to jest bardzo ciekawy temat dzisiaj, jaki jest Bóg. Przeczytamy sobie na początek fragment. Otwórzcie psalm 29. Ciekawa była historia, jak ja przygotowywałem tę lekcję. Mam nadzieję, że też z niej skorzystacie.
Dwudziesty dziewiąty
psalm. Cały.
Oddajcie Panu, synowie mocarzy, oddajcie Panu chwałę i moc, oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, oddajcie Panu pokłon, bo zdobi świętości. Głos Pana nad wodami. Zagrzmiał Bóg chwały, Pan nad wielkimi wodami. Głos Pana potężny. Głos Pana pełen majestatu. Głos Pana łamie cedry. Pan łamie cedry Libanu. I sprawia, że skaczą jak ciele, Liban i Syrion, jak młody jednorożec. Głos Pana krzesze płomienie ognia. Głos Pana wstrząsa pustynią. Pan wstrząsa pustynią Kadesz. Głos Pana sprawia, że z bólem rodzą łanie i ogołacają się lasy, a w Jego świątyni każdy opowiada o Jego chwale. Pan zasiada nad potopem, Pan zasiada jako król na wieki. Pan doda mocy swojemu ludowi, Pan pobłogosławi swój lud pokojem.
Jaki jest Bóg?
Bóg chwały?
Bóg chwały. Pan chwały, król chwały. Taki jest tytuł dzisiejszej lekcji. Chciałbym, żebyście popatrzyli na ten psalm przez chwilkę. Jak on się zaczyna? Bo pamiętajmy o pozostałych lekcjach, ponieważ ja przypominam to za każdym razem, że kolejne rzeczy, które studiujemy, one się wpisują w to, co już mamy. Jedne wynikają z drugich. I to warto zobaczyć, że jeżeli coś mówimy o Bogu, to to wynika z tego, jaki On jest w innych aspektach. Tak? I dzisiaj sobie na początku przeczytamy dwa psalmy, z których najlepiej to widać. Chwała Boża. Zobaczymy sobie dzisiaj, co to znaczy, że Bóg jest Bogiem chwały. Bo Boża chwała ma wiele aspektów. I spróbujemy sobie na nie dzisiaj spojrzeć w takim telegraficznym skrócie, ale moim zdaniem wyłuszczyłem to, co najistotniejsze. Również nam. Bóg chwały. Popatrzcie, jak się zaczyna ten psalm.
Oddajcie Panu, synowi mocarzy, oddajcie Panu chwałę i moc.
Kto ma oddać Bogu chwałę?
Synowie mocarzy.
Synowie mocarzy. Król królów, Pan panów. A tu Bóg chwały. I oddajcie mu chwałę, synowie mocarzy. Czyli Bóg jest Bogiem chwały, ale Jego chwała jest wyjątkowa. Ona jest szczególna. Jemu należy oddać chwałę bez względu na to, kim jesteś. Co dalej zobaczymy jeszcze? Co jest o Nim jeszcze powiedziane? O Bogu, Bogu chwały. Co jest powiedziane jeszcze o Jego chwale? Zobaczcie w tym psalmie.
Że jest Mu należna.
Jest Mu należna. Dlaczego? Bo zasiada jak? Jako kto?
Jako Pan,
jako Król, jako Władca. Jego chwała wynika z tego, że jest Władcą, jest Królem. Król chwały. Co jeszcze? Dlaczego jest jeszcze Królem chwały, Bogiem chwały?
Na Jego głos wszystko się dzieje.
Na Jego głos wszystko się dzieje, ale Jemu wszystko podlega. On łamie cedry, On krzesze płomienie, On sprawia, że świat się kula. Pan, popatrzcie, 10 werset. Pan nad potopem siedział. Król chwały. Jemu jest poddana cała ziemia i wszyscy ludzie. Król chwały to także sędzia. Bóg jest sędzią. Bóg jest sędzią. Będąc królem na wieki, czyli Bóg chwały, godny chwały, i wszyscy godni chwały oddają Mu chwałę. Czyli nawet ci, którzy tu na ziemi przyjmują chwałę od innych ludzi, oni mają Mu oddać chwałę i powinni Mu oddać chwałę.
To ciekawe, że wszystko.
Czyli dzisiaj omawiamy sobie chwałę osoby, chwałę zwycięzcy, stwórcy, władcy panującego. Taką chwałę omawiamy. Czyli Bóg jest wszechwładny. Wszechwładny. Otwórzmy sobie kolejny psalm, 24. I przeczytajmy sobie cały psalm 24.
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Na morzach bowiem ugruntował go i utwierdził na rzekach. Któż wstąpi na górę Pana? Kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swojej duszy ku marności, nie przysięga podstępnie. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawiciela. To jest pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają Twego oblicza, Boże Jakuba. Podnieście, o bramy, wasze głowy, podnieście wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan mocny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście, o bramy, wasze głowy, podnieście się wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan zastępów, On jest Królem chwały.
Tak. Co tu mamy o Królu chwały? Dlaczego On jest Królem chwały? Jeszcze popatrzmy na tę drugą część, zanim omówimy sobie. On jest Królem chwały. Co to znaczy, że... Czy rozumiecie, co to znaczy podnieście bramy? Żeby wszedł Król chwały.
To jest taki rodzaj przywitania.
Jak król zwycięski zbliżał się z orszakiem, to wszystkie bramy miasta się podnosiły i ludzie czekali, żeby złożyć mu hołd. Było otwarte, gotowe na wjazd, chwalebny wjazd. To był wjazd z trąbami, z dźwiękiem, z muzyką, bo wracał król zwycięski. Bramy były podniesione, bo normalnie były zasłonięte, tak? Bo to były twierdze często, żeby mógł wjechać król, zwycięski król, król chwały. A te są bramy odwieczne, czyli Bóg jest zwycięzcą na wieki wieków. Potężny król chwały. I teraz zobaczmy jeszcze sobie wcześniej, dlaczego on jest taki potężny.
Do niego należy należy Ziemia i wszystko, co ją napełnia.
Tak.
Świat jego mieszkańcy.
Pan jest godzien chwały, bo panuje nad wszystkim, obdarza błogosławieństwem i wjeżdża do stolicy jako zwycięzca, triumfator. Ale jeszcze dlaczego jest, zobaczcie. Dlaczego jest godzien chwały? Bo obdarza łaską tych, którzy są mu posłuszni. To jest jeszcze ważne. I przeczytajmy sobie do tego psalmu, psalm 145, zanim przejdziemy do innych ksiąg. Psalm 145, który jest takim zwieńczeniem tego takiego krótkiego fragmentu naszego studium. Psalm 145. Pierwszy 13 wersetów.
Będę Cię wywyższać, Boże mój, Królu mój, i będę błogosławić Twe imię na wieki wieków. Każdego dnia będę Cię błogosławić i chwalić Twoje imię na wieki wieków. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezbadana. Pokolenie pokoleniu będzie wychwalać Twoje dzieła i opowiadać o Twoich potężnych czynach. Będę wysławiać wspaniałość chwały Twego majestatu i Twoje cudowne dzieła. I będą mówić o mocy Twoich straszliwych czynów, a ja będę opowiadać Twoją wielkość. Będą wysławiać pamięć Twojej wielkiej dobroci i śpiewać o Twojej sprawiedliwości. Łaskawy jest Pan i litościwy, nieskory do gniewu i bardzo miłosierny. Dobry jest Pan dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkimi Jego dziełami. Twoje dzieła będą Cię wysławiać, Panie, a Twoi święci będą Ci błogosławić. Będę opowiadać o chwale Twego Królestwa i mówić o Twojej potędze, aby oznajmić synom ludzkim Jego potężne czyny i wspaniałą chwałę Jego Królestwa. Twoje Królestwo jest Królestwem Wiecznym, a Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.
Tak, i teraz popatrzmy sobie. Dlaczego Bóg jest godzien chwały? Po kolei, tu mamy wszystko.
Jego wielkość jest niezbadana.
Jego wielkość jest niezbadana, niedościgniona. On jest wielki z wielkich. Dalej.
Potężny w dziełach i czyny.
Tak, potężny w dziełach. Niezbadany w wielkości, potężny w dziełach. Dalej. Szósty werset. Moc czynów. Mocny w czynach. I moc strasznych czynów Twoich ogłaszać będą i ja zacność Twoją opowiadać będę. Czyli dobroć. Nie tylko moc czynów, ale dobroć.
Wielka dobroć.
Mhm. Tak? Dalej?
Wielka dobroć i sprawiedliwość.
Sprawiedliwość. Dalej?
Łaskawy jest.
Łaskawość.
Litość.
Co dalej?
Miłosierdzie.
Miłosierdzie. Cierpliwość. I co jeszcze na końcu? Król wieczny. Bo jego królestwo jest wieczne. A królestwo jego jest wieczne, bo król jest wieczny. Więc Pan godzien jest chwały z powodu niezbadanej wielkości, potężnych dzieł, mocy czynów, dobroci, sprawiedliwości, łaskawości, litości, cierpliwości, miłosierdzia i tego, że jego królestwo jest wieczne. Czyli jeśli popatrzycie sobie, to wcześniej omawialiśmy Bożą dobroć, łaskawość, cierpliwość, miłosierdzie, wszechmoc. I patrząc na wszystko to, co do tej pory o Bogu przestudiowaliśmy, to waszym zdaniem to wystarczy, żeby on był godzien chwały?
Tak.
Żeby nazwać go Panem chwały?
Oczywiście. Tak.
Dlatego on jest Panem chwały. Jeśli nie rozumiesz, dlaczego Bóg jest Panem chwały, to przeczytaj ten fragment. Popatrz, jaki on jest. Tu nie ma ani jednej złej cechy. Ani jednej rzeczy, za którą można Boga skrytykować. On jest absolutnie godzien chwały. Taki jest Bóg. W czynach, w dziełach on stał nad potopem. Pan jest sprawiedliwy. Stał nad potopem. Król chwały, kto mu mógł się sprzeciwić? Świat istniał już ponad 1000 lat. Dwóch sprawiedliwych. Trzech. Trzech sprawiedliwych w tym czasie tylko jest wymienionych w Biblii, że było tylko trzech. Nikt inny nie przeżył. I król chwały stał nad potopem. Chwała władcy panującego, zwycięzca i stwórca. Tak jak Słowo Boże mówi, jego chwałę możemy oglądać w dziele stworzenia. Czasami jedziecie gdzieś, pojedziecie na jakąś wycieczkę gdzieś w jakieś miejsce i zachwycacie się tym miejscem, przyrodą, widokami. Pamiętajmy, że to ręka Pańska uczyniła. Kiedy się zachwycamy dziełem ludzkich rąk, to co innego. Ale często jest tak, że zachwycamy się dziełem Bożych rąk. Patrzycie czasami w niebo, mówicie, jakie piękne chmury. Tak? Gdzieś tam wschód słońca, gdzieś tam jesteście, widzieliście. I podziwiacie chwałę Bożą. Godzien jest Pan chwały. I można Pana zobaczyć w wielu innych rzeczach. W dziele stworzenia, w tym, jak funkcjonuje człowiek, ciało, umysł, duch, dusza. Jak Bóg to wszystko pięknie stworzył. Jaki jest dobry. Jeszcze dwa fragmenty, kolejne teraz. Pierwsza Kronik, 16 rozdział, 25 werset. To jest króciutki fragment, ale jeszcze on się wpisuje w wielkość chwały Bożej. Kronik 16:25. Księga Kronik 16:25. Pierwsza Księga Kronik.
Wielki bowiem jest Pan i godny wszelkiej chwały, straszliwy nad wszystkich bogów.
Tak. Co tu mamy?
Wielki Bóg.
Nad wszystkich bogów.
Godzien jest chwały, żyjący. Dlaczego on jest większy od wszystkich bogów?
Bo żyje.
Bo żyje. I nie dość, że żyje. Żyje na wieki. Mówiliśmy sobie o Bogu, który nie ma ani początku, ani końca bytu. On jeden jest Bogiem odwiecznym. On jeden jest stwórcą. Wszystko inne jest stworzeniem. To go stawia po drugiej stronie. Dlatego wszystko, co żyje, powinno mu oddawać chwałę. Wszystko, co żyje, wszystko powinno mu oddawać chwałę, bo on jest królem chwały. Cztery fragmenty. Pierwszy to Izajasza, 40 rozdział. Izajasza, 40 rozdział Izajasza, pierwszych 5 wersetów. Zrobimy sobie takie zestawienie. 40 rozdział Izajasza, pierwszych 5 wersetów.
Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełnił się jej postanowiony czas, że została przebaczona jej nieprawość, bo otrzymała z ręki Pana w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana. Prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i każdy pagórek obniżony. To, co krzywe, niech się wyprostuje, a wyboiste miejsca niech będą równiną. Wtedy objawi się chwała Pana i ujrzy to razem wszelkie ciało. Tak bowiem mówiły usta Pana.
Mateusza 3:3. Przed kim mają przygotować ścieżkę?
To bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.
Kto zapowiedział to?
Izajasz.
A zapowiedział to o?
Jezusie.
I jeszcze Ewangelia Jana, 1 rozdział, 22-27. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 22-27. Jan Chrzciciel zapowiedział przyjście Mesjasza. Wcześniej Izajasz, potem Jan Chrzciciel. I tu mamy pierwszy rozdział od 22-27.
Dlatego zapytam, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas posłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział, ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. A ci, którzy byli posłani, byli z faryzeuszy i zapytali go, czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani tym prorokiem? Odpowiedział im Jan, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To jest ten, który przyszedłszy po mnie, uprzedził mnie, któremu ja nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego obuwie.
Kto to był? Według Izajasza, kto to był? Ten, któremu Jan nie może zawiązać.
Jezus.
Według Izajasza?
Bóg.
Jahwe. Tam macie, jak napisane w Izajasza macie? Jak macie napisane Pan?
Pan.
Wszystko z dużej. Tak? Czyli tam mamy tetragram.
Jak to się nazywa?
Czyli ten, którego Izajasz, o którym Izajasz mówił, przed nim prostujcie ścieżkę, i ten, o którym mówił Jan Chrzciciel, ja jestem głosem wołającego na puszczy i zapowiadam tego, któremu nie jestem godzien zawiązać rzemyka u sandałów, to wiedział, co mówi. Ponieważ nie był godzien zawiązać rzemyka u sandałów Jahwe. Łukasza, 1 rozdział, 31-35, od 31 do 35.
Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Wtedy Maria powiedziała do anioła, jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? A anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
Jak się objawiła chwała Pańska?
Poprzez.
Jak?
W Synu Bożym.
W Synu Bożym.
I będzie on wielkim.
Zapowiedź? I poczęcie. Chwała w każdym aspekcie.
No i tron.
Cudowne poczęcie z Ducha Świętego to jest czysta chwała Boża. Nikt inny nigdy się tak nie narodził. Jahwe przyszedł w ciele. I objawił swoją chwałę. Jak Jan mówi w 1 rozdziale, jako ma jedyny syn od ojca. Czyli Bóg jest godzien chwały, Bóg jest królem chwały, panem chwały w narodzeniu Mesjasza. Objawiła się chwała pańska w narodzeniu Mesjasza. Czyli patrzcie, w czynach Boga, w dziele stworzenia, w charakterze Boga i w Mesjaszu. Kolejna forma objawienia chwały Bożej. Wszelkie oko ujrzało go. Każdy mógł posłuchać. Chwała Pańska objawiona w narodzeniu Mesjasza. Jeszcze jeden fragment. Mateusza 6:13. Ale przeczytajmy całą modlitwę. Tak, całą modlitwę. Tak, proszę.
Wyciągnę tego wersetu będzie. Ale więc tak się modlicie. Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen.
I teraz popatrzcie. Znamy tę modlitwę na pamięć. Wiele razy się modliliśmy tak, modlimy się, czytamy to, ale spójrzcie na jedną rzecz, którą chciałem tutaj zwrócić uwagę w tej modlitwie. Podsumowanie. Jest modlitwa. Niech się święci Twoje imię. Dalej co mamy?
Niech
przyjdzie Twoje królestwo.
Niech się dzieje Twoja
wola. Niech się dzieje Twoja wola.
Daj nam chleba.
Daj nam chleba.
Przebacz nasze winy.
Nie wystawiaj nas na pokusę, tak? I co dalej? Ale nas ratuj od złego. I dalej? Ponieważ, dlaczego o to prosimy? Dlaczego o to w ogóle prosimy? Kogo możemy o to poprosić? No tylko Ciebie. Ponieważ Twoje jest królestwo. Ty możesz dać królestwo, bo ono jest Twoje. Twoja jest moc, więc możesz nam dać to, czego nikt inny nam nie da, co tutaj jest. I Twoja jest chwała. Dlatego niech będzie Twoja wola w niebie i na ziemi. Prosimy Cię o to i oczekujemy tego wszystkiego, bo Twoje jest królestwo, moc i chwała. Gdyby nie Twoje było królestwo, moc i chwała, to po co o to prosić? Kogo? Kto może to dać? Prócz tego, który ma moc i chwałę i królestwo. Jak przychodzimy czasami do kogoś, mówimy: słuchaj, proszę Cię, bo tylko Ty to możesz zrobić. Do Ciebie przychodzę, bo tylko Ty mi możesz pomóc. Tak samo tu. Do Ciebie przychodzimy, bo tylko Ty masz królestwo, moc i chwałę. Więc chwała Boga, Bóg chwały jest również w tym objawiony, kiedy się modlimy modlitwą uczniów. Bo On może dokonać wszystkiego, co jest w niej zawarte. To On ma moc, żeby nie wodzić nas w pokusę. To On ma moc, żeby uratować nam od złego. To On ma moc, żeby nam dać codzienny chleb. To On ma moc, żeby dać nam siłę do przebaczenia. To On ma moc, żeby dać nam swoje królestwo. Tylko On ma tą moc. Dlatego niech się święci Jego imię. Warto i o tej małej rzeczy pamiętać, kiedy wymawiamy którekolwiek ze słów tej modlitwy. Bo ja się bardzo często modlę o to, żeby tymi słowami nie wódź mnie na pokuszenie, ale zbaw mnie od złego. Bo tylko On ma moc to zrobić. Idźmy dalej. Przejdźmy teraz do chwały postaci. Ponieważ kilka osób w dziejach pisma pisanych widziało chwałę Bożą. Kilka albo i więcej. I chciałbym, żebyśmy tutaj poświęcili troszkę czasu na to. Część rzeczy omówimy w skrócie, natomiast podam Wam wszystkie fragmenty. Księga Wyjścia, 29 rozdział, 24 rozdział, przepraszam, Księga Wyjścia, 24 rozdział. To są długie fragmenty, więc nie będziemy ich całych czytać, ale chcę, żebyście patrzyli na cały kontekst. 24 rozdział Księgi Wyjścia. I tam od wersetu 9 do 18 mamy opisany fragment 24 rozdział. Mamy opisaną historię, kiedy chwałę Boga oglądają starsi Izraela, Izraelici w ogóle, bo góra płonęła ogniem. To był obraz chwały Bożej. Ale również starsi Izraela mogli widzieć chwałę Pana i mamy ją tutaj opisaną od 10 werset.
I widzieli Boga Izraela, a pod Jego nogami było jakby dzieło z szafirowego kamienia jak niebo, gdy jest jasne.
I dalej.
A na przywódców synów Izraela Pan nie wyciągnął swej ręki, choć widzieli Boga, jedli i pili.
Tak. Mogli oglądać chwałę Bożą, coś nadzwyczajnego, nie tylko w dziełach, ale mogli oglądać tak, jak mogli oglądać, tak jak im Pan chciał się pokazać i przeżyli. I o tym samym mamy napisane w liście do Hebrajczyków. W 12 rozdziale listu do Hebrajczyków. Wersetu przeczytajmy sobie 18 do końca.
Bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć i płonącej ogniem, do mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane lub przebite strzałą. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżę. Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, którego głos wstrząsnął wówczas ziemię, a teraz obiecuję, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemię, ale i niebem. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Dlatego otrzymując Królestwo Niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak Mu się podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym.
Tak. Izraelici przystąpili do góry i oglądali Bożą chwałę. I tego, co widzieli, się przestraszyli. Do tego stopnia, że woleli, żeby Mojżesz sam z Bogiem rozmawiał. Bo nawet oblicze swoje musiał zakrywać. Natomiast dzisiaj wierzący, zarówno z Żydów, jak i z pogan, przystępują do czegoś więcej. Warto o tym pamiętać. Bo jeszcze tego nie widzimy, ale zobaczymy. I Słowo Boże mówi, żeby nie czekać, aż zobaczymy. Żeby uwierzyć, że przystąpiliśmy do czegoś więcej. I żeby pamiętać, że Bóg jest ogniem trawiącym. Przeczytajmy jeszcze do tego samego Apokalipsa 3,12. Trzy fragmenty z Apokalipsy, żeby zobaczyć, jaki będzie koniec tego. Apokalipsa 3,12. Będziemy jeszcze wracać do Apokalipsy.
Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od mego Boga i moje nowe imię.
Co uczynię? Tego, który zwycięży, czym uczynię?
Filarem
w świątyni mojego Boga. On będzie filarem. I będzie przebywał w tej świątyni, to mówi Mesjasz. I co dalej? Będzie przebywał w świątyni i co dalej będzie robił?
Napiszę na nim imię.
Napiszę na nim imię mojego Boga. Co jeszcze?
Nazwę miasta mego Boga, Nowego Jeruzalem.
Nowe Jeruzalem, to jest miasto mojego Boga.
Wstępujące z nieba od Boga.
Które wstępuje z nieba od Boga. I moje nowe imię. Zwycięzca będzie przebywał w bezpośredniej obecności Boga. Już nie przez wiarę, a dosłownie. Bezpośrednio. Bez obawy, że zginie. Ponieważ już nie w tym ciele. I jeszcze 21, 21 rozdział, 9:11. 21 rozdział, 9:11 Apokalipsy.
Przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami i odezwał się do mnie, mówiąc: chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Jego blask podobny był do drogocennego kamienia, jakby jaspisu, przezroczystego jak kryształ.
Co pokazał Janowi anioł?
Święte miasto Jeruzalem.
Nowe Jeruzalem wstępujące od Boga
i
mające Bożą chwałę.
Mające Bożą chwałę. Czyli chwała Boża przybywa gdzie? W Nowej Jerozolimie. Tam będzie przybywać chwała Boża. I Nowe Jeruzalem, które wstępuje z nieba. I 22 rozdział, pierwszych 5 wersetów.
Niech
pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą w stronę Boga i Baranka. A po środku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia, przynoszące owoc 12 rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już żadnego przekleństwa, lecz będzie w nim tron Boga i Baranka, a jego słudzy będą mu służyć i będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach. I nocy tam nie będzie i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków.
Tak, co jest ważne, z tronu, który będzie w Nowej Jerozolimie, ponieważ nie będzie tam już nic przeklętego. Tak? Bo jak czytamy Księgę Izajasza, to w tysiącletnim królestwie jeszcze będzie śmierć, jeszcze będzie przekleństwo. Przeklęty kto tam po 100 latach, tak? Potem będzie ostateczna rozgrywka, za duże słowo, spadnie ogień z nieba i pochłonie wszystkich, tak? A tu mamy sytuację, w której woda jak kryształ wypływa ze stronu i ci, którzy będą co? Patrzeć na oblicze jego. Pamiętajmy, to, do czego przystąpiliśmy dziś, jeśli przystąpiliśmy, kto przystąpił, to tego nie widać. Ale pamiętajmy, Izraelici zobaczyli tylko cząsteczkę i byli tak przerażeni, że nie chcieli już dalej oglądać. Natomiast przed nami jest to, że będziemy zawsze patrzeć w oblicze Boga, nie z radością, nie ze strachem, a z radością. To jest wieczność z Bogiem. Czyli Izraelici oglądali chwałę Pana, a wierni będą oglądać ją wiecznie. I pamiętajmy o tym, że to, czego dziś nie widzimy, zobaczymy, ale już do tego przystąpiliśmy. To, że nie widzimy, nie sprawia, że nie przystąpiliśmy, bo list do Hebrajczyków mówi, że przystąpiliśmy. Tylko, że dziś nie możemy zobaczyć chwały Pańskiej. W taki sposób. Ale są wyjątki. Było kilku ludzi, którzy oglądali chwałę Bożą. Byli Izraelici, ale był Mojżesz, który oglądał chwałę Bożą. I mamy to zapisane w Księdze Wyjścia, w 33 rozdziale i 34 rozdziale. Księga Wyjścia. 33 rozdział. Fragment od 18 do 23.
Proszę Twoją chwałę. A on odpowiedział: sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed Twoją twarzą i wypowiem imię Pana przed Tobą. Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję i zlituję się, nad kim się zlituję. I dodał: nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. Pan mówił dalej: oto miejsce przy mnie, staniesz na skale, a gdy będzie przechodzić moja chwała, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i zakryję Cię swoją dłonią, aż przejdę. Potem odejmę dłoń i ujrzysz mnie od tyłu, ale moje oblicze nie będzie widziane.
I jak to się stało? Czytamy następny rozdział od wersetu 5 do 8.
I Pan wstąpił w obłoku, stanął tam z nim i wypowiedział imię Pana. Wtedy przechodził Pan przed nim i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę, zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Mojżesz więc spiesznie pochylił się do ziemi i oddał pokłon.
Nie możesz zobaczyć mojej twarzy. Zobaczysz mi od tyłu, ale pokażę Ci. I Mojżesz zobaczył Pana od tyłu, a kto mu pomagał, kto mu zasłaniał oczy?
Sam Pan.
Pan. zasłaniał mu oczy i Pan przeszedł przed nim. I co zrobił Mojżesz?
Oddał pokłon.
Padł na twarz. I kiedy Mojżesz schodził z góry, to twarz jego jaśniała tak, że nie mogli na niego patrzeć. Musiał zakrywać swoją twarz, ponieważ ci, którzy z nim się spotykali, nie mogli patrzeć. Tak jaśniała. Ale co jest ciekawe, otwórzcie 2 Koryntian, 3 rozdział. I 7 werset. 7, tylko 7.
Lecz jeśli posługiwanie śmierci wyryte literami na kamieniach było pełne chwały, także synowie Izraela nie mogli wpatrywać się w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która miała przeminąć.
Dalej.
To o ileż bardziej pełne chwały nie miałoby być posługiwanie ducha.
Dalej.
Jeśli bowiem posługiwanie potępienia było pełne chwały, o ileż bardziej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.
Do 10.
To bowiem, co miało chwałę, nie miało chwały w porównaniu z tą przewyższającą chwałą.
Patrzcie, z czym mamy do czynienia. Mojżesz oglądał chwałę Bożą. I to było chwalebne. To było wspaniałe. Wydarzenie spektakularne. Tak, że Mojżesz padł na twarz. A przecież miał kontakt z Panem, bo rozmawiał z Nim w namiocie. Ale Pan nie pokazywał swojej chwały. Apostoł Paweł mówi, że tamto miało chwałę, ale te posługiwanie, w którym uczestniczymy my, przewyższa tamto. Dlatego mówi też w innym miejscu, że wy podeszliście do góry Syjon. To nic, że nie widzicie. Ale pamiętajcie, mamy kontakt z Panem chwały, z Bogiem chwały, z Królem chwały. A nie widzimy Go tylko dlatego, żebyśmy mogli żyć. Kolejnym, który oglądał chwałę Bożą, był Izajasz. Wybrałem, bo było jeszcze kilka różnych, ale ja wybrałem te, które ewidentnie jest tak napisane. Nie chciałem brać fragmentów, które mogłyby wywołać jakąś dyskusję, że może tak, może tak. Wolałem poprzestać na tych, które są ewidentnie. Izajasz, 6 rozdział, 7 wersetów.
W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał i wołał jeden do drugiego: święty, 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 Pan zastępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały. I filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem. I powiedziałem: biada mi, już zginąłem, jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, mając w ręku rozżarzony węgiel, który wziął kleszczami z ołtarza, i dotknął nim moich ust i powiedział: oto ten węgiel dotknął twoich warg, twoja nieprawość jest usunięta, a twój grzech jest zgładzony.
Okej. Jaka była reakcja Izajasza na widzenie chwały Bożej?
Biada.
Przerażony
był. Był przerażony.
Już zginąłem.
Zginąłem. Po mnie już. jak musiało być to potężne przeżycie, skoro Izajasz, który już był przez Pana, jak gdyby, to już nie było tak, że on nie wiadomo skąd się to wzięło. Pan za chwilę mówi, kogo poślę. Mówi, poślij mnie. Jak było to potężne przeżycie, skoro Izajasz w ogóle o tym nie pomyślał? Że po co mu się Pan pokazał, żeby go zabić? Jak musiało być to potężne wrażenie, że człowiek wtedy przestaje logicznie myśleć. Jedno tylko myśli. Po mnie. A przecież w całej chwale Bóg mu się nie pokazał. Bo tak jak Mojżesz. Do Mojżesza mówi, nie mogę ci pewnych rzeczy pokazać, bo nie przeżyłbyś. Chwała postaci Boga jest niemożliwa do oglądania dla śmiertelnika. Bóg może się pokazać, ale tylko w pewnym procencie, bym że tak powiedział. Kolejnym człowiekiem, który miał co najmniej głównych, naliczyłem 5 wizji. 5 wizji chwały Bożej. To był Ezechiel. On był rekordzistą. Nie będziemy wszystkich czytać, bo to są całe rozdziały. Zapiszcie sobie. Ezechiela, pierwszy rozdział cały, do 14 wersetu trzeciego rozdziału. Przeczytamy sobie tylko pojedyncze wersety. To jest pierwsza wizja. Już o nią zahaczaliśmy, ponieważ mówiliśmy o innych atrybutach Boga. Natomiast tutaj Ezechiel jest w zachwyceniu. To jest ważne. I ma wizję chwały Bożej. Opisuje koła, aniołów, zwierzęta, ludzi o twarzy zwierząt. I na koniec popatrzcie, werset 3-14, trzeci rozdział, 14 werset. Kiedy się kończy wizja. A Duch podniósł mnie i wziął mnie i odszedłem z gorzkością i rozgniewaniu ducha mego, ale ręka Pańska nade mną była mocna, bo usłyszał od Boga wszystko, czym ma się zająć i zło, jakie się dzieje w Jerozolimie, bo on już był na wygnaniu. I gdy widział tą całą wizję, kiedy rozmawiał w tej wizji z Bogiem, bo Bóg z nim rozmawia w tej wizji, przekazuje mu informacje, Synu Człowieczy, książeczkę zje. No tam jest bardzo dużo wydarzeń niesamowitych, ale to jest wciąż cała wizja. On widzi chwałę Bożą i rozmawia z Bogiem. To jest bardzo długie wydarzenie. To nie jest chwila. Potem kolejny raz zobaczcie w rozdziale 8, jak się zaczyna rozdział 8. Pierwsze 3 wersety przeczytajmy. 4.
A w 6 roku, w 6 miesiącu, 5 dnia, kiedy siedziałem w swym domu, a starsi Judy siedzieli przede mną, dotknęła mnie tam ręka Pana Boga. Spojrzałem, a oto coś z wyglądu podobnego do ognia. Od bioder w dół wyglądało jak ogień, a od bioder wzwyż wyglądało jak blask, jak blask bursztynu. Wtedy wyciągnął coś w kształcie ręki i uchwycił mnie za kędziorę mojej głowy. A Duch uniósł mnie między ziemią a niebem i zaprowadził mnie w widzeniach Bożych do Jerozolimy, do wejścia bramy wewnętrznej zwróconej ku północy, gdzie znajdował się tron posągu zawiści, pobudzający do zazdrości. A oto była tam chwała Boga Izraela, podobna do tej, którą widziałem na równinie.
Tam zobaczył chwałę Boga w Jerozolimie, ten, który go tam zaniósł, podobny do człowieka, zaniósł go tam i w Jerozolimie widział tą chwałę, którą widział na polu, kiedy był. Pierwszą tą wizję. Czyli on drugi raz zobaczył to samo, tylko w Jerozolimie. Chwałę Bożą. Potem trzeci raz, i to jest od 8 pierwszego wersetu do 9 rozdziału 11 wersetu. Tam się kończy wizja. Potem wizja się zaczyna kolejna w 10 rozdziale od 1 wersetu. I ta wizja jest opisywana do rozdziału 11, 24 wersetu. Zachęcam, żebyście w domu spokojnie poczytali to sobie z uwagą i popatrzcie, jak się zaczyna 10 rozdział od 1 wersetu.
Potem spojrzałem, a oto na firmamencie, który był nad głową cherubinów, ukazało się nad nimi coś jakby kamień szafiru z wyglądu podobny do tronu.
Dalej.
Wtedy powiedział do tego męża ubranego w lnianą szatę: wejdź między koła pod cherubinami, napełnij swe ręce rozżarzonymi węglami z pomiędzy cherubinów i rozrzuć po mieście. I wszedł tam na moich oczach.
Mm-hmm. Dobrze. I 11 rozdział. Dwudziesty trzeci werset.
I odeszła chwała Pana z pośrodku miasta i stanęła na górze, która jest na wschód od miasta. A Duch uniósł mnie i przyprowadził w widzeniu przez Ducha Bożego do ziemi
chaldejskiej,
po pojmanych. I odeszło ode mnie widzenie, które miałem.
I odeszło, kończy się. Trzecie widzenie chwały Bożej. I potem jest 40 rozdział. Czterdziesty rozdział Ezechiela, pierwsze cztery wersety. Proszę, niech to przeczyta.
W 25 roku naszego wygnania, na początku roku, 10 dnia miesiąca, 14 lat po zburzeniu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie ręka Pana i zaprowadził mnie tam. W widzeniach Bożych przywiódł mnie do ziemi Izraela i postawił na bardzo wysokiej górze, na której było coś jakby budowa miasta na południu. I zaprowadził mnie tam, a oto mąż, który z wyglądu był jakby ze spiżu, miał lniany sznur w ręku i pręt mierniczy, a stał w bramie. I przemówił do mnie ten mąż: Synu człowieczy, popatrz swymi oczami, słuchaj swymi uszami i weź sobie do serca wszystko, co ci pokażę. Po to bowiem zostałeś tu przyprowadzony, aby ci to pokazać.
I 43 rozdział, pierwszych 5 wersetów. Ten anioł go prowadza po mieście Jerozolima w przyszłości, kiedy świątynia znowu stoi, zbudowana świątynia. I teraz co on tam widzi? 43, pierwszych 5 wersetów.
Potem zaprowadził mnie do bramy, która była zwrócona w kierunku wschodnim. A oto chwała Boga, Izraela, przybyła od wschodu. Jego głos był jak szum wielkich wód, a ziemia jaśniała od jego chwały. A to widzenie, które miałem, było podobne do tego widzenia, które miałem, gdy przybyłem, aby zniszczyć miasto. Widzenie podobne do tego widzenia, które miałem nad rzeką Kebar i upadłem na twarz. Gdy chwała Pana weszła do domu przez bramę wschodnią, wtedy uniósł mnie duch i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny, a oto dom był pełen chwały Pana.
44,4 od razu przeczytaj. Mhm.
Następnie zaprowadził mnie przez bramę północną do przedniej strony domu i spojrzałem, a oto chwała Pana napełniła dom Pana i upadłem na twarz.
Zobaczył chwałę Pańską, taką jak nad rzeką Kebar, i kiedy wszystko zobaczył, upadł na twarz. W widzeniu. Ezechiel widział chwałę Bożą, bo to są długie opisy. Ja naliczyłem tych elementów, bo to można powiedzieć, że to były 3-4 wizje, bo to jest, jak czytamy, opis świątyni w przyszłości w Jerozolimie, to możemy powiedzieć, że to jest jeden długi opis. Natomiast ja naliczyłem 5. On był rekordzistą. Przynajmniej zgodnie z tekstem. Ale był jeszcze jeden człowiek, a nawet dwóch. Dzieje apostolskie 22:17-21. Dzieje apostolskie 22:17-21.
A gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, wpadłem w zachwycenie i widziałem go, jak mówił do mnie: pośpiesz się i wyjdź szybko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą Twego świadectwa o mnie. A ja odpowiedziałem: Panie, oni wiedzą, że wtrącałem do więzienia i biczowałem w synagogach tych, którzy w Ciebie wierzyli. A kiedy przelewano krew Szczepana, Twojego świadka, ja też byłem przy tym i zgodziłem się na jego zabicie i pilnowałem szat tych, którzy go zabili. I powiedział mi: idź, bo ja Cię poślę daleko do Boga.
Paweł w zachwyceniu widział zmartwychwstałego Pana w chwalebnym ciele. I kiedy pada argument, że nie jest apostołem, to w 1 Koryntian w 9 rozdziale mamy podzielone to. Przeczytajcie pierwszy werset. Paweł stawia, broni się. Broni się przed tymi, którzy uwierzyli dzięki niemu. 1 Koryntian 9:1.
Czy nie jestem apostołem? Czy nie jestem wolny? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu?
Jeden z argumentów Pawła na swoją obronę. Czy nie widziałem Pana? Jestem apostołem. Widziałem Pana. Nie widział go wcześniej. On go widział w świątyni. W zachwyceniu, kiedy był. Paweł oglądał Pana. Jeszcze jeden człowiek. Apokalipsa, 1 rozdział, 12-18.
Który mówił: ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do 7 kościołów, które są w Azji, do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem 7 złotych świeczników, a pośród tych 7 świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do musiącu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp, jak martwy, i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.
Jan widział Pana naszego Jezusa Chrystusa w zachwyceniu, kiedy był w chwale. Oblicze było jasne jak słońce, czyli nie było go widać. To była jedna jasna plama. I miecz, który wychodził z ust. Niesamowite. Biła gorącz i światło od tego, od tej postaci. Nogi jak rozpalony mosiądz. I w 4 rozdziale opisuje wizję nieba. I przeczytajmy pierwszych 5 wersetów.
Potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha. A oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego. A dookoła tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Wokoło tronu były 24 trony. Na tronach widziałem siedzących 24 starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. Z tronu wychodziły błyskawice, drony i głosy, a przed tronem paliło się 7 ognistych pochodni, które są 7 duchami Boga.
Jak przeczytacie widzenie Ezechiela, wiele elementów będzie bardzo podobnych. Niektórych nie będzie, bo i czas był inny, ale są one bardzo podobne. Jeden i drugi widział chwałę Bożą. Ale jeszcze jeden fragment, przypomnijmy sobie, który już czytaliśmy z 22 rozdziału Apokalipsy, 3-4 werset.
Nie będzie już żadnego przekleństwa, lecz będzie w nim tron Boga i baranka, a jego słudzy będą mu służyć i będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach.
Będzie w nim tron Boga i baranka. Pan chwale będzie przebywał wiecznie z tymi, którzy znajdą się z nim w Nowej Jerozolimie. Czyli Jan oglądał chwałę Pana w widzeniu. Oglądał ją przed ostateczną rozgrywką i po. I opisał to po to, żebyśmy wiedzieli, gdzie będziemy i co zobaczymy. I ktoś powie, no to dobrze, to nie będę zaskoczony. Będziesz. Bo słowa nie są w stanie oddać tego, co zobaczysz. A do czego już przystąpiłeś, tylko jeszcze nie widzisz. Bo chwała Boża jest wyjątkowa. To jest Król chwały, Pan chwały. Takie jest Jego imię. I teraz na zakończenie chciałem, żebyście, bo zrobiłem taką retrospekcję, jak chwała Boża, jak Bóg chciał przebywać z ludźmi i pokazywać swoją chwałę. Pierwszy fragment to jest Księga Wyjścia, 40 rozdział. Księga Wyjścia, 40 rozdział. Pamiętacie, czym on się kończy? 40 rozdział Księgi Wyjścia, od 33 do 38. Kiedy namiot został już postawiony, wszystko zostało do niego wstawione, ofiary zostały złożone i teraz czytamy.
Na koniec wystawił dziedziniec dookoła przybytku i ołtarza oraz zawiesił zasłonę w bramie dziedzińca. I tak Mojżesz zakończył tę pracę. Wtedy obłok okrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. I Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, bo spoczywał nad nim obłok, a chwała Pana napełniła przybytek. A gdy obłok wznosił się nad przybytku, synowie Izraela wyruszali w swoje wędrówki. A jeśli obłok nie wznosił się, nie wyruszali aż do dnia, kiedy się unosił. A obłok Pana był nad przybytkiem w ciągu dnia. W nocy zaś ogień był nad nim na oczach całego domu Izraela w czasie całej ich wędrówki.
Pan wstąpił do przybytku, do namiotu, który został wybudowany tak, że nikt nie mógł do niego wejść. To nie była zwykła mgła. To nie był zwykły obłok. To był taki, że się nie dało tam wejść. Nie dało się tam wejść, bo chwała Pańska tam przebywała. Pierwsza Królewska, 8 rozdział, 10-11 werset. Czyli Pan przebywa pośród Izraela. Tak jak sobie mówiliśmy, Pan przebywa pośród Izraela i Izrael widzi cały czas chwałę Bożą. Kto jest przy namiocie, to może oglądać chwałę Bożą cały czas, ponieważ obłok, chwała Pańska wciąż wypełniała namiot. Kiedy był rozstawiony, to chwała Pańska wypełniała namiot. Natomiast kiedy zbierali namiot, to obłok się przemieszczał. Szedł przed nimi, w nocy to był słup ognia, a w dzień był obłok. A kiedy namiot rozstawiano, to znowu chwała Pańska była nad miejscem najświętszym, świętym świętym. I teraz pierwsza Królewska, 8 rozdział, 10-11 werset.
A gdy kapłani wyszli z miejsca świętego, obłok napełnił dom Pana. Także kapłani nie mogli pozostać i pełnić służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pana napełniła dom Pana.
Kiedy została wybudowana świątynia w Jerozolimie, to była ta świątynia, którą chciał wybudować Dawid. Mówi: Panie, zbuduję Ci przybytek. Nie może być tak, że ja mieszkam w pałacu, a Ty w namiocie. A Pan mówi: nie. Doceniam to, ale Ty toczyłeś wojny, to nie tak. Twój syn wybuduje mi świątynię. Więc Dawid co zrobił? Przygotował miejsce, kupił od Ornana wzgórze, pole, przygotował przed swoją śmiercią wszystko, aż nad to, co było potrzebne do budowy, i zlecił to Salomonowi. Salomon dopilnował, żeby świątynia została wybudowana. I kiedy została wybudowana, chwała Pańska przeniosła się do świątyni. Całe okoliczności możecie przeczytać. Modlitwę Salomona, to, co Bóg odpowiedział, chwała Pańska zamieszkała w świątyni. I przebywała z Izraelitami przez wieki. Ale niestety oni tego nie potrafili uszanować. Drażnili Boga. I stało się coś strasznego. Stała się klęska. Otwórzcie Ezechiela, 11 rozdział. Ezechiela, 11 rozdział. 22, 23 werset.
Wtedy cherubiny podniosły swoje skrzydła i wraz z nimi koła, a chwała Boga Izraela była nad nimi u góry. I odeszła chwała Pana z pośrodku miasta i stanęła na górze, która jest na wschód od miasta.
Chwała Pańska odeszła ze świątyni na wschód. Pan opuścił swoje święte miejsce. I nie wrócił. Ale stało się coś w międzyczasie. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 14 werset.
Pełne łaski i prawdy.
Jeszcze raz przeczytaj ten werset.
A to słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.
I 2 Piotra, 3 rozdział, 12-13.
Trzeci rozdział, Piotra?
Tak.
12-13, tak?
Tak.
Oczekując i śpiesząc się na przyjście Dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
Wróciła chwała do Jerozolimy, ale inaczej. Wstąpił Pan, sam osobiście. Nie przyszedł jako król. Słowo Boże mówi, przyszedł i stał się sługą wszystkich. Oddał życie, ale mogliśmy oglądać Jego chwałę. Kto chciał, to zobaczył. Ale niestety. Z jednej strony wydarzyło się coś wspaniałego, ponieważ została złożona ofiara. Ale z drugiej strony ten, który powinien być wywyższony, został poniżony. Ale to nie koniec historii. Bo Pan zapowiedział, że wróci. Piotr mówi, my czekamy. My czekamy. To nie jest koniec. Otwórzcie Ezechiela. 43 rozdział. Pierwszych 5 wersetów.
Doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, przemów do synów Twego ludu i powiedz im, gdy sprowadzam miecz na jakąś ziemię, a lud tej ziemi weźmie jakiegoś...
Poczekaj. Coś na Ezechiela 43 rozdział.
40, przepraszam.
43 rozdział, pierwszych 5 wersetów. To nic.
33.
No nic.
Potem zaprowadził mnie do bramy, która była zwrócona w kierunku wschodnim. A oto chwała Boga Izraela przybyła od wschodu i Jego głos był jak szum wielkich wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. A oto widzenie, które miałem, było podobne do tego widzenia, które miałem, gdy przybyłem, aby zniszczyć miasto. Widzenie podobne do tego widzenia, które miałem nad rzeką Kebar, i upadłem na twarz, gdy chwała Pana weszła do domu przez bramę wschodnią. Wtedy uniósł mnie duch i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny, a oto dom był pełen chwały Pana.
Pamiętacie, w jaką stronę odeszła chwała Pana z Jerozolimy?
Wschód.
Skąd wraca?
Przyjdzie
od wschodu. Przyjdzie dzień, kiedy chwała Pana ze wschodu wróci z powrotem do Jerozolimy, którą odbuduje Mesjasz. I będzie tam, dopóki ta ziemia będzie istnieć. 1000 lat będzie trwało to królestwo i chwała Boga będzie tam przebywać. Tak jak odeszła, w międzyczasie Pan przyszedł, ale musiał odejść, ale wróci. Wróci, żeby znowu być z Izraelem. Ale to nie koniec historii. Ponieważ czytamy, Piotr mówi, my czekamy na nowe niebo i nową ziemię, na których mieszka sprawiedliwość, bo na tej ziemi będzie sprawiedliwość zaprowadzona żelazną laską, jak czytamy. Ale to nie koniec. Ponieważ Apokalipsa, tak jak czytaliśmy, zobaczcie, 21 rozdział, pierwszych 10 wersetów. Przeczytajmy 10 pierwszych wersetów.
Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowy Jeruzalem, wstępujący z nieba od Boga, przygotowana jak oblubienica, przeozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający na tronie powiedział: oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: stało się, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy, wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami. I odezwał się do mnie, mówiąc: chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga.
I usłyszałem głos wielki z nieba: oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem. Już nie chwała Boża. Osobiście Bóg. Będziemy mogli Go zobaczyć, jak mówi Jan, takim, jaki jest. Chwałę Bożą będziemy mogli oglądać każdego dnia. I ostatni fragment, 21 rozdział, od 22 wersetu do 6 wersetu rozdziału 22. Czyli 21 rozdział od wersetu 22 do 6 wersetu następnego rozdziału.
Lecz świątyni w nim nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. Narody, które będą zbawione, będą chodziły w jego świetle, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć. W dzień jego bramy nie będą zamknięte, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do Niego chwałę i cześć narodów. I nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc 12 rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już żadnego przekleństwa, lecz będzie w nim tron Boga i Baranka, a jego słudzy będą mu służyć i będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach. I nocy tam nie będzie i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków. I powiedział do mnie: te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan Bóg świętych proroków posłał swego anioła, aby pokazać swym sługom, co ma się stać wkrótce.
Wkrótce. Jeżeli będziesz filarem świątyni Boga, to znaczy, że będziesz razem z Nim. Bo świątynią jest On sam. Patrzcie, Bóg, który mieszka w niebie i ziemia jest podnóżkiem Jego stóp. Wstąpił w obłoku, jego chwała, Szechina, przebywała w namiocie razem z Izraelitami. Bóg był z nimi. Okazał łaskę. potem w świątyni. Potem odszedł, gdy nieprawość osiągnęła taki poziom, że Pan powiedział koniec. Ale nie zostawił. Wrócił, usprawiedliwił, a potem przyszedł znowu. Wrócił od wschodu, żeby znowu Jerozolima stała się stolicą nie tylko Izraela, ale całego świata. Ale to wciąż chwała. Ale w Nowej Jerozolimie Piotr mówi, czekamy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość, bo tam już nie będzie chwała, tam będzie Pan w chwale, którego będziemy mogli oglądać. Jego postać. Bez strachu, że nie będziemy mogli tego przeżyć. I do tego przystąpiliśmy dziś, ale nie możemy tego zobaczyć, chyba sami już teraz rozumiecie dlaczego. Ale jest jedna ważna rzecz w tym wszystkim. Tak się jak nad tym zastanawiałem. Chciałbym, żebyśmy na zakończenie przeczytali kilka krótkich fragmentów, które zobrazują pewną rzecz, którą chcę wam pokazać. Otwórzmy najpierw List do Rzymian, 16 rozdział, 25-27.
A temu, który was może utwierdzić według swojej mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem, lecz teraz objawionej i przez pisma proroków, według postanowienia wiecznego Boga, oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa w wierze, temu jedynemu mądremu Bogu, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.
Za co niech będzie chwała? Dlaczego? Bo co on ma moc?
By przywieźć do posłuszeństwa w wierze.
On ma moc zachować. 2 Tymoteusza 4,18. Pomyślcie o tym wszystkim, kiedy wypowiadacie słowa częściej, rzadziej, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. 2 Tymoteusza 4,18.
Wyrwie mnie też Pan ze wszelkiego złego uczynku i zachowa dla swojego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
Paweł był przekonany, że co Pan zrobi? Wyrwie go z wszystkich prób i doświadczeń i zachowa go dla swojego królestwa. 2 Piotra, 3 rozdział, 12-13.
Oczekując i spiesząc się na przyjście Dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
Judy, 1 rozdział, tylko jeden jest, 24-25.
A temu, który może was ustrzec od upadku i z radością przedstawić jako nienagannych przed obliczem swojej chwały, jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, moc i władza, teraz i po wszystkie wieki. Amen.
Komu? Co może zrobić?
Może ustrzec od upadku i z radością przedstawić jako nienagannych.
Tak. Chcemy tam być? Oczekujemy? Hebrajczyków 11:10.
Bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
Kto?
Abraham.
Kto?
Abraham.
dawno żył dla nas. Z naszej perspektywy wieki. Ale w historii świata i historii ludzkości, bo historia świata to jest tylko część historii ludzkości. Historia tego świata to jest tylko część historii ludzkości, bo ona się przenosi na nową ziemię pod nowym niebem. Historia ludzkości nie kończy się z czasem, kiedy ta ziemia i niebo zostaną spalone ogniem. Natomiast on oczekiwał miasta z góry. Żył już wtedy i oczekiwał. I umarł w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Bo musiał czekać, aż my. Jaki spłynie wniosek z tych wszystkich teraz fragmentów, które przeczytaliśmy? Dlaczego Bóg jest Panem chwały? Ponieważ co ma moc? Zachować nas od złego, ponieważ Jego jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Więc ja zatytułowałem ten krótki fragment, te fragmenty, które teraz przeczytaliśmy, żeby kiedy przychodzą próby i doświadczenia, wytrwać w wierze i nie załamywać się. Zaufać Bogu i pamiętać o tym, że Jego jest królestwo, moc i chwała, że jest królem chwały. Bo to musi coś dla nas oznaczać. Dlaczego Bóg jest królem chwały? Dlaczego jest Panem chwały? Dlaczego?
Bo na niego należy ziemię i wszystko, co ma pełnię.
Tak, bo jest tym, który wszystko ustanowił. Jest godzien chwały, jest zwycięskim królem nad wszystkimi wrogami, ponieważ on już zwyciężył. To wszystko jeszcze się nie stało, a on już zwyciężył. Ponieważ znamy historię, dzieje ludzi, od początku do końca. Więc on jest zwycięzcą już w tej chwili. Jest godzien chwały, bo za to, jaki jest, czyli za jego wszystkie atrybuty, które przeczytaliśmy, czyli za to, jaki jest. Miłosierny, wspaniały, dlatego jest godzien chwały. Za co jeszcze jest godzien chwały?
Bo jest królem wiecznym i żyje.
Tak, bo jest królem wiecznym i żyje. Za co jeszcze?
Z Panem zastępów.
Za ratunek, za danie ratunku w Jezusie Chrystusie.
Tak, za, chwała za zbawienie w Jezusie Chrystusie, tak. Jedyny żyjący też.
Jego jest królestwo, moc i chwała i w tym królestwie kiedyś będziemy.
Tak. Przebywać. A postać Jego? Jaka to jest chwała?
Straszliwa.
Takiej, której nie może oglądać żaden śmiertelny. Chyba, że w widzeniu, ale to byli wybrani. Nie czytamy w Piśmie Świętym, żeby na kartach każdej księgi, żeby ileś tam osób oglądało chwałę Bożą. To są wybrani ludzie, słuchajcie. Nieprzypadkowo wybrani, którym Bóg zechciał pokazać swoją chwałę. Bo czytamy różne historie. Dzisiaj, słuchajcie, no, docierają do nas spoza Biblii wydarzenia, że ktoś to widział, czy tamto widział. Okej, ja nie twierdzę, że nie. Natomiast z Pisma Świętego wyczytuję, że na przestrzeni dziejów, wieków, opisanych jest tylko kilka osób, które otrzymały przywilej, może więcej troszeczkę, no bo tamtych starszych trochę było, ale im raz wystarczył, którzy dostąpili zaszczytu i przywileju oglądania chwały Bożej i to tylko w pewnym zakresie, na miastce. Więc nie jest to coś zwyczajnego. To nie jest zwyczajne przeżycie, które każdy może mieć. Nie. Słowo Boże mówi, że przystąpiliśmy do chwały i czekajmy, żeby ją zobaczyć. Ale pamiętajmy o tym, że już przy niej jesteśmy. Dlaczego jeszcze Bóg jest godzien chwały? Co robili ci wszyscy, którym się Bóg pokazał w chwale? Padali na twarz. Wobec chwały Pana pada się na twarz. Zobaczyć chwałę Bożą to przywilej i łaska od Boga. Bóg w swojej łaskawości przebywał pośród ludzi, którzy mogli oglądać Jego chwałę, ale tylko nieliczni tę łaskę docenili i właściwie spożytkowali. Nieliczni. Izraelitom tak spowszedniał obłok nad świątynią, że potrafili powiedzieć: nie ma Pana między nami. Ale ten obłok był. On odszedł dopiero wtedy, kiedy Ezechiel, to już był koniec królestwa Judy. Ale tak im to spowszedniało, że potrafili powiedzieć: nie ma Pana między nami. Broń Boże, żebyśmy my nie powiedzieli, że gdzie jest ten Pan, kiedy nam się coś w życiu będzie działo. Kolejna lekcja w sobotę, bo On jest w nas. Jeśli doświadczyłeś łaski Bożej, będziesz mógł oglądać chwałę Bożą przez wieczność. Jeśli chcesz oglądać wiecznie chwałę Bożą, to dojdź do Nowej Jerozolimy na Nowej Ziemi. Bo tylko tam będzie można to zobaczyć. Zastosowanie. Bóg chwały. Co to oznacza dla Ciebie? Konkretnie dla Ciebie.
Dla mnie Bóg chwały, który stąpił tutaj na ziemię, przyniósł zbawienie, ocalenie dla mnie.
Materiał też do przemyślenia, bo to się w dwóch słowach nie da opowiedzieć.
Dla mnie cały świat.
Bóg chwały. Lekceważysz czy oddajesz chwałę? Król chwały. A ty za kogo się uważasz? Czasami naszą postawą burzymy ten porządek. I warto sobie czasami zdać z tego sprawę, że czasami zachowujemy się nie tak, jak powinniśmy w obliczu Króla Chwały, więc warto czasami tak powstrzymać się przed pewnymi rzeczami, które myślimy, mówimy, czy planujemy zrobić. Pan Chwały, czy także Twój Pan? Chwała Boża jest równoraka. Bóg jest Bogiem chwały na różne sposoby. Więc kolejne zastosowanie. Boża chwała. Widziałeś? Widzisz? Zobaczysz? Kiedy zobaczyłeś chwałę Bożą? Czy widzisz ją? I czy chcesz ją zobaczyć? Wszystko w innym aspekcie. Ale to wszystko chwała Boża. I jeszcze jedna rzecz. Jak podchodzimy do Bożej chwały? Czym ona dla nas jest? Żeby nie stało się tak, że pewne rzeczy, które się dzieją w naszym życiu i Boże przywileje, Boże błogosławieństwa i rzeczy, które nas spotykają, nie zamieniły się w atrakcje. W jakieś takie... Żeby nie były same w sobie istotą, żebyśmy po prostu nie nad nimi się nie skupiali, a nad Bogiem. Bo czasami się zdarza coś wspaniałego w naszym życiu i dobrze, że się zdarza i dobrze, że oddajemy Bogu chwałę. Natomiast żeby się nie stało tak, że czasami te wydarzenia, które Bóg zrobił, przysłaniają to, kto je zrobił. Czyli Boża chwała, atrakcja czy nadzieja na wieczność. To są subtelne różnice, słuchajcie, bo czasami jest tak, że może się zdarzyć tak, że coś, co Bóg zrobił w naszym życiu, jest ważniejsze niż to, że to On zrobił. Więcej opowiadamy o tym, co się wydarzyło, niż to, kto to zrobił. A powinno być odwrotnie. To On zrobił i to On powinien odebrać chwałę. A granica jest bardzo płynna, słuchajcie. Warto pamiętać o tym również na codzienność. To wszystko, co ja miałem, słuchajcie. Przepraszam, że tak troszkę dzisiaj dłużej, ale chciałem, żebyśmy zobaczyli tą taką perspektywę przez wieki tego, jak chwała Boża przebywała między ludźmi.